Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 13. odcinku specjalnym Pełni Literatury. Witam Państwa z taką myślą, że właściwie to na wakacje nie rozstawaliśmy się. Cykl Iwaszkiewicz i muzyka naszą relację pogłębił. Z tego powodu chciałbym Państwa prosić o wyrozumiałość dotyczącą mojej decyzji odnośnie tego odcinka. Chciałbym, aby on był otwarty. Nie będzie on dostępny tylko dla wąskiego grona osób, które wspierają nocny podcast literacki w serwisie Patronite. Ta decyzja wynika ze świadomości, że czułbym się źle, mówiąc to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć do wąskiego grona najwierniejszych słuchaczek i słuchaczy. Ludzi, o których wiem, że jest wśród nich wielu moich przyjaciół, osób, które znam, szanuję. Chciałbym, żeby ten odcinek wyjątkowo mógł poszerzyć to grono, ale nie w taki sposób, że jego słuchacze i słuchaczki włączają się w wspieranie nocnego podcastu literackiego, tylko mogą go usłyszeć. I mogą usłyszeć, co ma do powiedzenia Jarosław Mikołajewski. Jestem absolutnie przekonany, że patronki i patroni Pełni Literatury to zrozumieją i z góry za to Państwu dziękuję i serdecznie zapraszam. Sezon Pełni Literatury zaczął się w sposób inny. Zaczął się od literatury współczesnej. W pierwszym odcinku czytaliśmy Księgi Jakubowe z 2015 roku, potem Przewóz Andrzeja Stasiuka z 2021, a dzisiaj będziemy czytali wiersz z lata 2023 roku, z czerwca tego roku. Już nam się zdarzyło sięgać po utwory bardzo współczesne, ale nigdy nie były to utwory jednocześnie bardzo współczesne i bardzo aktualne. Takie, które są poetyckim komentarzem tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości. Czy też poetyckim komentarzem tego, jakie wrażenie na artyście, na człowieku wywiera to, co się dzieje. Dzisiejszy wiersz Jarosława Mikołajewskiego jest komentarzem i reakcją. To jest zresztą bardzo ważny problem, jak sztuka, jak poezja ma reagować na rzeczywistość, na to, co dzieje się w rzeczywistości. Najprościej jest odpowiedzieć, że jeśli reaguje na to, co dzieje się w rzeczywistości prywatnej, intymnej, na różne poruszenia życiowe, to powinna reagować również na to, co się dzieje w rzeczywistości zewnętrznej. Ona też przecież te poruszenia wywołuje. Z drugiej strony już antyczni stwierdzali, że inter arma silent musae. Wśród szczęku broni milkną muzy albo milczą muzy. To znaczy ta fonosfera wojny, fonosfera zewnętrznych dramatów, tragedii potrafi zdusić inne głosy, potrafi zdusić dźwięk muz. Czasem, jeśli ten dźwięk próbuje się przebić, to dzieje się to w sposób etycznie dwuznaczny. Ja sam nie mogę sobie do końca poradzić z taką wizją, że Jerzy Andrzejewski swoje bardzo dobre, chciałem powiedzieć znakomite, nie, znakomite ono nie jest, ale bardzo dobre opowiadanie Wielki Tydzień pisał wtedy, kiedy trwały walki powstania w getcie. Jemu jest między innymi ono poświęcone. Pisanie jest właśnie formą działania artysty. A jak on ma działać? On ma działać mówiąc. I oczywiście milczenie w sytuacji, w której brzmią inne głosy, absolutnie nie przypominające śpiewu, harmonii sztuki, jest wyrazem poddania się. Dźwięk głosu wśród szczęku oręża, inter arma, jest aktem protestu. Może nawet bezsilnym, ale jednak. Ernest Bryl powiedział kiedyś, poeci mogą tylko piszczeć. To jest oczywiście prowokacja i wyraz świadomości bezsilności. Pisk czasem jest też protestem, takim, jaki jest możliwy. Oczywiście niezaprzeczalnym faktem jest, że żyjemy między dwiema tragediami, między wojną w Ukrainie i kryzysem humanitarnym związanym z falą imigracji, czyli sztuka powstaje między tymi dwiema tragediami. Musi się do nich odnieść. I nawet kiedy się do nich nie odnosi, to one są w niej obecne, przez to, że się o nich milczy. A jeśli z kolei zabiera się o nich głos, to dobrze jest, jeśli nie jest to głos interwencyjny, doraźny, związany z chwilowym, wewnętrznym pobudzeniem, głos okolicznościowy. Absolutnie nie jest takim głosem głos Jarosława Mikołajewskiego. Jarosław Mikołajewski jest autorem reportażu, który zawiera w sobie też elementy i poematu, i analizy, zatytułowanego Wielki Przypływ. To książka z roku 2015, która opisuje wydarzenia na Lampedusie sprzed lat 10. To znaczy, że pisarz ten od 10 lat jest świadkiem i żyje w aurze tych wydarzeń, tego wielkiego przypływu, który się nie skończył, który się nie cofnął. I ten przypływ jest też obecny we wszystkim, co pisze ten poeta, prozaik, dramaturg i autor tłumaczeń z języka włoskiego. Od wierszy począwszy, a skończywszy na eseju o Ginczance z roku 2019. Jego głos nie jest głosem doraźnym, okolicznościowym. Ma on wiarygodność. To jest głos człowieka, który żyje z tym. Głos, który dojrzewa. Głos o sprawie, która jest częścią jego życia. Tak jak jest częścią życia naszego, z której nie zdajemy sobie sprawy albo próbujemy sobie z tego sprawy nie zdawać. Czasem ten głos nam nieco beztroskość burzy. On nas budzi, przypomina, w jakim świecie żyjemy. I odbywa się to w sposób czasem zaskakujący. Jeden z felietonów opublikowanych w Gazecie Wyborczej w cyklu Casa Nostra, cyklu prowadzonym przez Jarosława Mikołajewskiego, dotyczył uroczystości związanych z rokiem Szymborskiej we Włoszech. Te uroczystości zbiegły się ze śmiercią i pogrzebem Silvio Berlusconiego. I z jeszcze jednym wydarzeniem, o którym Jarosław Mikołajewski w wspomnianym felietonie opublikowanym w Gazecie Wyborczej z 24-25 czerwca 2023 pisał w następujący sposób. I oto zdumienie, przerażenie, nawet wstręt. Którejś nocy, oglądając w nocy telewizję, słyszę, że na Morzu Egejskim, na wysokości Peloponezu, zatonęła łódź z migrantami i można spodziewać się 600 ofiar. Zapisuję to przerażenie kilkoma znakami, czekam na dalsze wiadomości, zasypiam, o świcie włączam telewizor. Berlusconi. Pogrzeb, słowa arcybiskupa Mediolanu o jego umiłowaniu i radości życia, płacz staruszek, którym się plącze, czy Silvio był jak ich syn, czy może jak ojciec. Zaraz. 600 osób. Czy ja dobrze słyszałem? Nie ma ich na pasku w wiadomościach. Katastrofa pod Lampedusą w 2013 zabiło 368 i została uznana za największą na Morzu Śródziemnym, choć nikt nie policzy ludzi na podmorskim cmentarzu. A teraz 600? 600? I nikt nic nie mówi? Pytam na odległość, czy w Polsce przebiła się wiadomość o katastrofie. Nic z tego. O Berlusconim? Owszem. I tutaj nagle w felietonie o Szymborskiej we Włoszech i o Berlusconim we Włoszech Mikołajewski wpisuje swój wiersz. wiersz zatytułowany Do tych 600, którzy leżą na dnie. To nie jest tak, że ja nie doceniam tego poety, ale mam ogromną nadzieję, że takie rzeczy zdarzają się nieświadomie. Że poeta kierowany przez Daimoniona robi czasem rzeczy, których nie planuje. A Migojewski w tym momencie w felietonie o Szymborskiej we Włoszech pisze taki wiersz, jaki mogłaby napisać Szymborska w tym czasie i w tym miejscu. Szymborska we Włoszech to jest wiersz do tych 600, którzy leżą na dnie. I nagle dzieje się coś niezwykłego. Bo przecież jeśli Szymborska ma sens, jeśli jej twórczość ma sens, twórczość, o której tyle mówi się w roku jubileuszowym, to ma ona sens taki, że kształtuje nasze spojrzenie na świat i naszą wrażliwość. A cóż jest lepszym potwierdzeniem tego, lepszym dowodem na spojrzenie na świat jej oczami, niż napisanie takiego wiersza. Więc są konferencje, spotkania, promocje, wieczory poezji, pogrzeb Sylwii Berlusconiego i wiersz do tych 600, którzy leżą na dnie. Prawdziwa Szymborska we Włoszech. I ten duch Szymborskiej już możemy znaleźć w tej tytułowej liczbie 600. To jest oczywiście duch tomu Wielka Liczba z 1976 roku i refleksja na temat matematyki, której umyka to, co jest najważniejsze. Zresztą z Wielką Liczbą jest dość zabawna historia, bo ten tom ma wiersz pod tym tytułem, nim się zaczyna. Natomiast wiersz zatytułowany Wielka Liczba ma dwie wersje. I jest wersja wczesna tego wiersza, która jest zupełnie nieoczekiwanie lepsza od tej, którą znamy z tomu, a wczesna wersja została opublikowana w Wierszach Wszystkich. Tej edycji zawdzięczamy fakt, że możemy porównać i to stwierdzić. Szymborska pisze w tym wierszu: wielkie mam utrapienie z wielkimi liczbami. Moja dusza jest pilna, jednak nie nadąża. Przebiera w liczbach jak w piachu pustyni. Wyjmuje jedno ziarenko, oto co potrafi. Wyławia krople z morza. Tyle właśnie zdoła. Wynosi z tłumu pojedynczą twarz. Na światło chwili. To wszystko. I wiersz Mikołajewskiego też jest wyrazem wielkiego utrapienia z wielkimi liczbami. Ale poeta nie idzie tutaj w tę stronę, aby wyłowić krople z morza. Ta metafora się tutaj pojawia, ten frazeologizm, a u Mikołajewskiego oczywiście zyskuje upiorny, zupełnie nieoczekiwany dla Szymborskiej sens, tylko idzie prowokacyjnie w stronę zaznaczenia różnicy między nami, których w domyśle jest więcej, a tymi 600, którzy, jak głosi tytuł, leżą na dnie i do których jest skierowany ten imaginacyjny monolog. Ale oni oczywiście ani go nie zrozumieją, gdyż jest to wiersz opublikowany w języku polskim, ani nie mogą go usłyszeć, ani nie obchodziłaby ich ta poezja. Ten monolog jest w gruncie rzeczy skierowany do innego odbiorcy. Jego odbiorcą jest ten, kto go wygłasza i ci, którzy go usłyszą. W tym wypadku my. Posłuchajmy. Do tych 600, którzy leżą na dnie. Jeżeli chcieliście przedostać się morzem na drugą stronę losu, już wiecie, że taka podróż dobrze się nie kończy. Jeżeli mieliście nadzieję dziecka, które ściąga obrus, że zwrócicie na siebie uwagę, już wiecie, że tutaj nikt nie dostrzega zniknięcia. Jeżeli sądziliście, że zrobi wrażenie wasza wielka liczba, już teraz wiecie, że dwoje lub troje, 300 albo 600, to zawsze tylko jedna kropla w morzu. Jeżeli myślicie, że życie umiera, z życiem, co umarło pod zielonym słońcem. Popatrzcie. Ja żyję, choć martwieję z każdym i wciąż będę martwieć, bo nikt się nie dowie, ile grobów się mieści w podmorskim cmentarzu i każdy nieznany będzie mnie umierał. Jesteście zabawni z wiarą zmartwychwstanie. Jesteście śmieszni, kiedy woda podrywa wam ręce do lotu w spowolnionym tempie niewidzącej kamery i zwodniczo wciąga was w głębokie wiry, aż po dno, niczym płaszczki, którym nie dość podziemia. Jeśli myśleliście, że głos waszych dzieci uderzy o chmury i wywoła chóry, słuchajcie pęcherzy nadaremnych krzyków. Jedyne, co łączy nas ludzi po obu przeciwbrzeżach morza, jest daremność uczuć i daremność trudu. My też, choć wygodniej, tam nie dopływamy. Umieramy z marzeń, ale tylko własnych. Obrażonych słoną wodą w studniach cichych gardeł, w chwili, gdy wołamy, ludzie dobrej woli, utonęło właśnie 600 dobrych kobiet, albo 600 dzieci, lub 600 mężczyzn. Czy ktoś słyszy? 600. Nie, 3 albo 4. 600. 600. 1, 2, 3, 4. 600 sekund mówienia numerycznych imion w nowej, wodnej poezji enumeracyjnej, gdzie 5 warte 500, chociaż nic nie warte. To wiersz, w którym jest głos, krąg problemowy, powiedziałbym nawet obsesja Jarosława Mikołajewskiego, ale jednocześnie jest to Szymborska we Włoszech. Wielki hołd też oddany jej poezji. Ale oczywiście chodzi w tym wierszu o coś zupełnie innego. Jest w nim wielki potencjał prowokacji, polegającej na tym, że z chłodnym cynizmem mówi się o tym, że migranci, którzy uciekali z miejsc, w których nie mogli żyć, się pomylili, że powinni tam zostać, powinni tam czekać, cierpieć, być, bo u nas czeka ich śmierć. To jest głos osoby, która uważa, że kryzys migracyjny jest związany z złą polityką migracyjną Unii Europejskiej, z tym, że migrantów w ogóle wpuszcza. Osoby, która uważa, że jedyne i najlepsze, co może zrobić, to dbać o siebie. O siebie, swoją rodzinę, swoich bliskich. To jest jej zadanie. Czyli takiej osoby, która nie widzi żadnego związku między swoim życiem, swoim stylem życia, swoim postępowaniem i dramatem tamtych ludzi. I może powiedzieć: jeżeli chcieliście przedostać się morzem na drugą stronę losu, już wiecie, że taka podróż dobrze się nie kończy. Jeżeli mieliście nadzieję dziecka, które ściąga obrus, że zwrócicie na siebie uwagę, już wiecie, że tutaj nikt nie dostrzega zniknięcia. Jeśli sądziliście, że zrobi wrażenie wasza wielka liczba, już teraz wiecie, że dwoje lub troje, 300 albo 600, to zawsze tylko jedna kropla w morzu. Wszystkie nadzieje na przedostanie się na drugą stronę losu, na zmianę losu, na współczucie, uwagę, pomoc innych, te wszystkie nadzieje są płonne. To jest gruba pomyłka. Pomyłka, z którą idzie się na dno. Tak patrzy na świat ten cynik, któremu głos oddaje Jarosław Mikołajewski. Ale za chwilkę słyszymy jeszcze jeden głos, a potem jakby jeszcze jeden. Za chwilę słyszymy głos poety, który mówi: jeżeli myślicie, że życie umiera z życiem, co umarło pod zielonym słońcem, popatrzcie, ja żyję. Choć martwieję z każdym i wciąż będę martwieć, bo nikt się nie dowie, ile grobów się mieści w podmorskim cmentarzu i każdy nieznany będzie mnie umierał. To głos poety, bo stosuje przybosiowską frazę. Mnie umierał. To znaczy będzie wraz z nim umierać kawałek tego, kto to mówi. Będzie odbierał mu życie, ochotę do życia, smak życia. Martwieje z każdym, chociaż żyje. Ale w tej metaforze, iż każdy nieznany będzie mnie umierał, otwiera się inny sposób interpretacji. Czy przypadkiem tego monologu nie wypowiada okrutny, zimny, cyniczny, obojętny Bóg, który w tym momencie okazuje jakąś swoją bezsilność, mówiąc, iż martwieje z każdym i wciąż będę martwieć, bo nikt się nie dowie, ile grobów się mieści w podmorskim cmentarzu i każdy nieznany będzie mnie umierał. Nikt z was się nie dowie. Każdy nieznany mnie umiera. I te interpretacje, ten sposób rozumienia potwierdza kolejne zdanie. Zdanie, które jest już skierowane nie do tych 600, którzy leżą na dnie, tylko do wszystkich ludzi. Jesteście zabawni z wiarą w zmartwychwstanie. Jesteście śmieszni, kiedy woda podrywa wam ręce do lodu. W spowolnionym tempie niewidzącej kamery i zwodniczo wciąga was w głębokie wiry aż po dno, niczym płaszczki, którym nie dość podziemia. Ale przecież to jest śmieszność wszystkich tonących, wszystkich ludzi, wszystkich, którzy pragną, że, jak dalej pisze Mikołajewski, głos waszych dzieci uderzy o chmury i wywoła chóry, i którzy słuchają pęcherzy nadaremnych krzyków. Bo nie tylko nie przychodzi pomoc, ale też chóry milczą. Bóg milczy. On też nie pomaga. W tym momencie wiersza do tych 600, którzy leżą na dnie, trochę zmienia się perspektywa. I następuje refleksja zbiorowa. Nagle jesteśmy my. Jest jakieś my. Są my ludzie. Ale to jest takie my, które łatwiej jest skojarzyć właśnie z tymi ludźmi po tej drugiej stronie, lepszej stronie losu. I z ludźmi, którzy usprawiedliwiają się przed tymi 600, którzy leżą na dnie. A co oni im mówią? Jedyne, co łączy nas ludzi po obu przeciwbrzeżach morza, jest daremność uczuć i daremność trudu. Mówią, że nasze marzenia też nie są spełnione, że nasz trud też jest daremny. I to jest jedyne, co nas łączy. Jedyna dla nich pociecha. My też, mówi Mikołajewski, choć wygodniej tam nie dopływamy, tam gdzie chcieli dostać się ci, którzy utonęli, czyli do bezpiecznego portu, bezpiecznej przystani, do raju. Ale ich raj to jest nasza codzienność. To jest ten dramat. Na tym polega ten dramat. Nasza codzienność, w której nie ma dla nich miejsca, jeśli nie ma się ona zmienić. My też nie dopływamy. My też umieramy z marzeń. My też odczuwamy daremność uczuć i daremność trudu. Ale to jest daremność zupełnie inna. Jest w tym, w cudzysłowie, usprawiedliwieniu coś bardzo prawdziwego, a jednocześnie też coś bardzo prowokacyjnego. Prawda? To tak jakbyśmy po drugiej stronie muru getta albo drutów Oświęcimia powiedzieli, wiesz, no tu też jest ciężko, też nie jesteśmy szczęśliwi. Czujemy jednak, że w tym absurdalnym zdaniu, że tu też jest ciężko, jest prawda. I nagle wiersz do tych 600, którzy leżą na dnie, zamienia się w oskarżenie, ale niekoniecznie tylko obojętności. Obojętności naszej, obojętności tych, którzy nie zwracają uwagi na ani małe, ani wielkie liczby, tylko staje się oskarżeniem świata. Może oskarżeniem Boga. O to, że takie rzeczy są możliwe i że właściwie to nie ma ucieczki na drugą stronę losu. Aczkolwiek nie sądzę, aby to służyło rozmyciu odpowiedzialności i zrzuceniu tej odpowiedzialności na milczącego, obojętnego, zimnego i okrutnego Boga. Raczej chodzi o wniosek, że my lubimy czuć się takimi bogami. Albo dobrze czulibyśmy się w tej roli. Tych, którzy konstatują, że no niestety nie tędy droga. Chcieliście czegoś innego, przekonaliście się, że to jest niemożliwe. Myśmy wam to pokazali. Jest to oczywiście ton obrzydliwy. Ton nie mający nic wspólnego ani z religią, ani ze sztuką, ani z poezją, ani z prozą. Przypomniała mi się taka scena, gdzie może nawet trudno nazwać to sceną. Mój przyjaciel, znawca rosyjskiej literatury, rosyjskiej filozofii, Fiodora Dostojewskiego i działacz społeczny Aleksander Temkin kiedyś występował w podcaście Tomasza Terlikowskiego w kontekście wojny w Ukrainie i rozmowa Terlikowskiego z Temkinem zaczęła się od pytania, czy Dostojewski jest winien wojny w Ukrainie. I Aleksander odpowiedział bez najmniejszego wahania. Oczywiście, że jest winien, gdyż napisał, wszyscy są połączeni ze wszystkimi, wszyscy odpowiedzialni są za wszystkich, wszyscy winni są wszystkiemu, a najbardziej ja. Bardzo go za tę odpowiedź podziwiam. Bardzo dużo ona na mnie robi wrażenie i nawet mnie trochę bawi, bo to jest jakby odtworzenie schematu dowcipów Radia Erewań, gdzie zadaje się takie bardzo podstawowe, ale właściwie głupie pytanie i udziela się na to głupie pytanie zaskakującej, niezwykłej odpowiedzi. Przywołuję tę frazę Dostojewskiego zacytowaną przez Aleksandra Temkina, bo powtarza się w niej wyraz wszystko i wszyscy, który jest dokładną odwrotnością tego, czym kończy się wiersz Jarosława Mikołajewskiego, czyli frazy nic nie warte. I rzeczywiście chyba pokazuje nam, że albo żyjemy w świecie, w którym mamy świadomość, że wszyscy jesteśmy połączeni ze wszystkimi, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich i wszyscy jesteśmy winni za wszystko. Albo żyjemy w świecie, w którym nic nie jest warte. Warto jest wierzyć, że to od nas zależy, w jakim świecie żyjemy. Natomiast wiersz Jarosława Mikołajskiego kończy się refleksją na temat współczesnej poezji. Refleksją przypominającą Apolla i Marsjasza Zbigniewa Herberta. Myślą o tym, że powstaje nowa, wodna poezja enumeracyjna. Ta poezja, która liczy ofiary. I ta poezja, która konfrontuje się z tym, iż nic to nie jest warte. Te ofiary nie zmieniają niczego. Te słowa nie zmieniają niczego. Nowa, wodna poezja enumeracyjna. To jest poezja bezsilności. I chyba jeszcze jedno należy powiedzieć o tej nowej, wodnej poezji enumeracyjnej. Że prowadzi do niej droga wytyczona przez tę wcześniejszą poezję, przez poezję Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, którego też tutaj usłyszeliśmy przecież, Czesława Miłosza, przez poezję Różewicza, również obecnego w wierszu Mikołajewskiego. On ma ten talent, że pozbierał te różne języki w spójną grupową wypowiedź. Głos zbiorowy. Głos, który jest jego głosem i takim głosem, który powinien znaleźć się w antologii wierszy o naszych czasach, naszej rzeczywistości i o tym, co przeżywamy, co przeżywają ci ludzie, których jesteśmy w stanie tylko sobie wyobrazić i tylko pożegnać, a może nie, może nie tylko. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego 13 odcinka specjalnego Pełni Literatury. Dziękuję Państwu, którzy sprawili, że ten odcinek powstał, czyli patronkom i patronom Nocnego Podcastu Literackiego. Nie mógłbym bez nich mówić do Państwa i nie mógłbym bez nich tego wiersza Państwu przeczytać. I bardzo dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom za to, że są. Do usłyszenia. Trzymajcie się.